Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest pani dr Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej UMCS. Rozmawiamy o języku ukraińskim, bowiem o czym na początku naszej rozmowy zasygnalizowałem, pojawiła się petycja do prezydenta Zełenskiego. I wróćmy właśnie do tej petycji, bo jak pani powiedziała, tego typu pomysłów już było w ostatnim czasie sporo, kilkadziesiąt zdaje się nawet.
69 naliczyłam, ale to tylko takich, które dotyczą przemianowania Rosji w Moskwie. Natomiast są też petycje, gdzie jednocześnie proponuje się przemianować Ukrainę w Ruś Ukrainy lub w Ukrainę Ruś i plus do tego jeszcze właśnie Rosję w Moskwie.
To, co też odróżnia te ostatnie wydarzenie i te petycje, o której rozmawiamy, to no, można powiedzieć jej powszechność o tyle, że całkiem sporo ludzi podpisało się pod tą petycją. Ona trafiła do prezydenta Zełenskiego, no, który też odniósł się do niej. No właśnie, jak się odniósł i co tak naprawdę czeka? Jakie losy mogą czekać taką petycję?
Prezydent musiał się odnieść, ponieważ taka petycja jest... uzyskała ponad 25 tysięcy głosów, więc konstytucja nakłada obowiązek na prezydenta. Natomiast to, że on skierował tą petycję do premiera i uzasadnił to tym, że należy zbadać wszechstronnie, to pokazuje, że Ukraina, że prezydent nie robi tego jak gdyby pochopnie, prawda? Tylko on uważa, że to należy zbadać z różnych punktów widzenia, jak będzie to w obiegu prawnym, jak będzie z dokumentacją, jak będzie w relacjach międzynarodowych. I na ten temat mają się wypowiedzieć instytucje odpowiednie. Plus oczywiście musi być zgromadzone rzetelne uzasadnienie. Na to potrzeba czasu. I ja bardzo liczę na to, że to uzasadnienie rzeczywiście będzie bardzo gruntowne, że na podstawie źródeł historycznych, że będą uczestniczyć w tym badacze, będą uczestniczyć w tym też różni eksperci, dla przykładu językoznawcy, zbadają piśmiennictwo ukraińskie, ponieważ w uzasadnieniu do tej petycji, jak również do innych petycji w sprawie przemianowania Rosji w Moskwie, jednym z argumentów jest to, że w piśmiennictwie ukraińskim tradycyjnie Rosja nazywana była Moskwią, nawet do początku XX wieku. Czyli to jest przywrócenie tego, co było używane przez wiele wieków. Zarówno przez pisarzy, poetów, historyków, przez wędrownych mnichów, więc to wszystko ma być zbadane i wtedy no, zobaczymy.
Ale no właśnie, czy już sam fakt, że jest takie zainteresowanie, takie poparcie, to, że jednak tej sprawie nadano już formalny bieg, te procedury będą musiały się odbywać, czy to oznacza, że no właśnie już sam fakt, że ta inicjatywa, no możemy powiedzieć, że ona już odniosła jakiś sukces?
Dokładnie. Zgadzam się z panem w całej rozciągłości. Już przez sam fakt, że taka petycja uzyskała wymaganą liczbę głosów, że prezydent skomentował i skierował ją dalej, to już wywołało rezonans, prawda? Nie tylko w samej Ukrainie, ale też w Rosji i na świecie. Czyli to przykuwa uwagę do tego, co Ukraina próbuje światu powiedzieć, walcząc na froncie, nie tylko za pomocą broni. Ukraina walczy również o to, o swoje miejsce w historii, o zakorzenienie się w świadomości społeczności międzynarodowej jako naród, który ma długą historię, ma bogatą spuściznę i o swoją tą podmiotowość. Każdy naród, który może się pochwalić, poszczycić, prawda, spuścizną i wieloletnią historią, ma większą legitymację do tego, żeby być narodem niezależnym, mieć swoje państwo. To, co próbuje Rosja zrobić, to wymazać Ukrainę, powiedzieć, że nie było takiego państwa jak Ukraina, ale na mapach nie było takiego państwa jak Rosja, była Moskwia, tam gdzie jest Moskwa.
Zresztą w tej argumentacji, która pada w tej petycji, no właśnie są takie, myślę, że one mają dużą wartość taką symboliczną. Słowa, które mówią, że Ukraina to naród, Ukraińcy to naród, któremu imię skradziono.
Dokładnie. To są słowa Michaela Hruszewskiego. Jeszcze chciałam powiedzieć, taka taka symboliczna rzecz, która się stała na początku tej inwazji. W pierwszych dniach pocisk trafił właśnie w dom, w którym mieszkał Hruszewski. To też...
Czyli człowiek, który też stał za tą państwowością pierwszą, jeszcze na początku XX wieku ukraińską. Krótką, ale...
Dokładnie. Ale no to się nie przebiło wtedy do świata, prawda? I Ukraina nie miała wtedy ani instytucji, żeby przekonać świat do tego, że to jest naród, który jest odrębnym narodem od rosyjskiego. To, co próbuje Rosja powiedzieć, nie Ukraińcy, to są w zasadzie Rosjanie, to jest jeden naród, to jest ta sama cywilizacja rosyjska, prawda? Żeby uczynić z Ukraińców taki naród bez twarzy, bez tożsamości i ku temu służą różnego rodzaju mity. Nie tylko historyczne, ale związane chociażby z językiem, czy z tym, że język ukraiński wymyślili Polacy, na złość tam cesarzowej w ramach zemsty, że stłumiła powstanie i tak dalej. Natomiast ten rezonans, który wywołała ta petycja, mam nadzieję, że on nie zniknie, że badacze zaczną z większą uwagą dokonywać jak gdyby ponownej oceny i źródeł historycznych i zaczną weryfikować, czy te źródła znajdują potwierdzenie chociażby w arabskich źródłach, czy w greckich i tak dalej. Czy to jest tylko rosyjska narracja, prawda, powielana? Czy to...
O tym też pani pisze w komentarzu wspomnianym w tej sprawie, bo przecież, co łatwo można sprawdzić w innych językach, lokalnych, ale też spokojnie uznanych przez społeczność międzynarodową, Rosja jest nazywana zupełnie inaczej.
Dokładnie.
Nie spodziewalibyśmy się wręcz, chociaż nie tak daleko szukać, zupełnie inaczej mówią na Rosję Łotysze, Estończycy.
To znaczy kwestia nazw, toponimów nie jest niczym jak gdyby wyjątkowym, ponieważ wiemy, że toponimia polityczna czy geopolityczna funkcjonuje. I tutaj jeżeli chodzi o Ukrainę, to tutaj przywrócenie historycznej nazwy i zwrócenie uwagi na zawłaszczenie przez Moskowię nazwy Ruś w brzmieniu greckim i zawłaszczenie całego dziedzictwa, że to jest wielka niesprawiedliwość dziejowa. Amerykański historyk Edward Kinan, który napisał książkę Rosyjskie mity historyczne, on powiedział, że to zawłaszczenie językowe, czyli zawłaszczenie przez Moskowię nazwy Ruś w greckim brzmieniu Rosja, jest jedną z największych mistyfikacji w dziejach kultury europejskiej. I z jego właśnie punktu widzenia to zawłaszczenie odbywało się na różne sposoby. Wydawano słowniki języka rosyjskiego tam XIII-XVII wieku, prawda? I wszystko rosyjski język, czyli utrwalało się, że wszystko, co było w Rusi, to jest język rosyjski.
Ale a propos jeszcze właśnie kultury wspomnianej przez panią doktor, no bo chyba też tutaj ten czynnik, przynajmniej w jakimś stopniu i do dzisiaj, czy do niedawna odgrywał dużą rolę, bo jednak ta rosyjskojęzyczna kultura, która przez lata zalewała i do tej pory też zalewa Ukrainę, na ile ona się przyczyniła? Bo mówimy o telewizji, mówimy właśnie o wspomnianych książkach, tak, literaturze, ale no, cała kinematografia, telewizja, to wszystko też było elementem no właśnie narzucania tego języka rosyjskiego w tej powszechnej świadomości.
Dokładnie. Po wielkoskalowej inwazji ukraińscy artyści, przedstawiciele kultury zaczęli apelować do świata o bojkotowanie kultury rosyjskiej. W odpowiedzi na to było słychać takie głosy, że musimy, żeby zrozumieć działania Rosjan, musimy czytać tą literaturę rosyjską i poznawać kulturę rosyjską. Na co Ukraińcy odpowiadali, żeby zrozumieć działania Rosjan, trzeba czytać literaturę ukraińską, która już dawno opisała to, czym się kierują Rosjanie, jeżeli chodzi o narody podbite. I tu jako jeden z takich przykładów, literatura rosyjska jest znana z humanizmu, chociażby podaje się przykład Dostojewskiego, tak? Zbrodnia i kara, cierpienia. Natomiast nie zwraca się uwagi na to, że to są cierpienia duchowe sprawcy. Raskolnikow, który zabił staruszkę, prawda? Staruszka, czyli ofiara ta, jest demonizowana, odczłowieczana, czyli to, co robi Rosja teraz, odczłowieczając Ukraińców, demonizując ich, nazywając ich tam nazistami. No to się wywodzi z tej literatury rosyjskiej, czyli wywołanie współczucia do sprawcy nie jest czymś normalnym. I to, co Rosja zwołuje, posiedzenie ONZ-u i żali się, że cały świat chory na rusofobię, że to Ukraińcy tutaj tą rusofobię wywołują, ona oczekuje współczucia do sprawcy. Czyli te korzenie właśnie są w kulturze rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o to, że kultura rosyjska była powszechna w Ukrainie, to tutaj oczywiście było brak polityki, tak? Polityki związanej z rynkiem książek. Książki z Rosji bez żadnego cła zalewały Ukrainę, były tanie. Nie było wsparcia dla książek ukraińskich przez długi czas. Ukraińcy kupowali to, co było tanie, to, co było w zasięgu ręki wszędzie. No i również oczywiście przekłady przyczyniały się do tego, że wiele przekładów z zachodnich utworów dzieł było na język rosyjski, a na język ukraiński nie było. Dlaczego? Dlatego, że zawsze mówiono na Zachodzie, że Rosja wykupiła prawa do tłumaczenia na cały obszar Związku Sowieckiego i później tych byłych republik sowieckich. Czyli nawet, żeby uzyskać prawo autorskie do przekładu, no był wielki problem. Tych przykładów jest mnóstwo, w jaki sposób działała Rosja, żeby Ukraina była właśnie w tym informacyjnym kulturowo-językowym takim zawłaszczeniu okupacji tej rosyjskiej. Brak wsparcia ze strony państwa przez długi czas, plus oczywiście budowanie takiego prestiżu wielowiekowego, że język rosyjski jest językiem prestiżowym, że ten język się nadaje tylko do tworzenia wielkich dzieł, a ukraiński nie. Spowodował to, że Ukraińcy sięgali po tą literaturę rosyjską, przyswajali te treści, tą matrycę, patrzyli na Ukrainę, na jej dzieje przez rosyjską optykę.
To się oczywiście zaczęło w ostatnich latach zmieniać. Zdaje się, że też rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu w Studiu Wschodnim. Jeszcze poprzedni prezydent Petro Poroszenko wydał taki dekret, który nakazywał przedstawicielom takich prestiżowych zawodów jak lekarze czy pracownicy administracji obowiązek mówienia po ukraińsku w tej sferze publicznej. Prawda?
Było kilka działań i rzeczywiście dopiero Petro Poroszenko i to w połowie swojej kadencji zaczął prowadzić politykę językową. Wcześniej była ustawa za czasów Janukowycza, która rozszerzała, w zasadzie bocznymi drzwiami wprowadzała język rosyjski jako język oficjalny. Natomiast Petro Poroszenko po pierwsze wydał kilka takich właśnie rozporządzeń dotyczących rozszerzenia muzyki ukraińskojęzycznej w przestrzeni, tak zwane limity na muzykę. Potem też były decyzje dotyczące właśnie publikacji książek, ale największą sprawą, najważniejszą w tej polityce językowej była ustawa językowa 2019 roku. Ustawa o funkcjonowaniu języka ukraińskiego jako państwowego, gdzie szczegółowo rozpisano w każdej dziedzinie. Mało tego, ta ustawa była procedowana dosyć długi czas i w niektórych dziedzinach wprowadzana była na przykład obowiązek ukraińskiego później, czyli to było stopniowo. Dopiero rok temu bodajże w sferze usług obowiązek ukraińskiego języka. Wcześniej jak gdyby tego nie było. Czyli ta ustawa spowodowała, że język ukraiński stał się nie tylko de jure językiem oficjalnym, jak jest w konstytucji, ale też i de facto. facto. I to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast prezydent Zełenski na początku uważał, że uchwalenie ustawy językowej było sprawą polityczną, że nie ma znaczenia, w jakim języku Ukraińcy mówią.
Prezydent, nawet... który przez lata wychowywał się po pierwszej wojnie rosyjskojęzycznej, dopiero właściwie po objęciu urzędu. Zresztą pamiętając, jak obejmował ten urząd, to zdaje się, musiał się trochę uczyć, żeby to przemówienie w języku ukraińskim dobrze wypowiedzieć. Do tej pory mu się zdarzają pomyłki.
Tak. Prezydent Zełenski jest dla mnie takim uosobieniem transformacji wielu rosyjskojęzycznych Ukraińców, którzy pod wpływem tych okoliczności zrozumieli, jak duże znaczenie ma język ukraiński. Sam Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu noworocznym, to było 31 grudnia 2019 roku, czyli w pierwszym roku urzędowania, on powiedział, że właśnie nie ma znaczenia, kto w jakim języku mówi, pod jakim pomnikiem spotyka się z dziewczyną, że nazwa ulicy nie ma znaczenia, nic nie ma znaczenia, tylko paszport obywatela Ukrainy ma znaczenie. I to wywołało bardzo duży odzew, dużą falę krytyki, bo to jak gdyby pokazywało, że na przykład diaspora ukraińska na Zachodzie, która nie ma paszportu obywateli, obywatele Ukrainy nie są Ukraińcami, tak? Natomiast to, co zadziało się po wielkoskalowej inwazji i to, jak teraz prezydent Zełenski się wypowiada, że język ukraiński jest językiem wolności, że to jest nasza broń, że to jest język walki o niepodległość, to naprawdę transformacja bardzo duża. I też obywatele Ukrainy patrzą na niego i się na nim wzorują. Jeszcze chciałam dodać taką ważną rzecz, że wielu zapomina o tym, że rosyjskojęzyczność obywateli Ukrainy wynika z tego, że ich przodkowie, dziadkowie, pradziadkowie, prababcie byli represjonowani za język ukraiński. Czyli ich rosyjskojęzyczność jest następstwem tych traum, które były za czasów sowieckich.
Czyli znowu mamy ten element ofiary.
Dokładnie.
Właśnie. To jeszcze dwa słowa na temat reakcji Rosji na tę petycję, te propozycje. No już był prezydent Dmitrij Miedwiediew. Zdążył się, między innymi on, bo oczywiście wiele osób ze sfery publicznej na Kremlu zabrało głos w tej sprawie. No właśnie, jakie są reakcje?
Reakcje są od takich histerycznych do takich żądza zemsty. Bardzo dużo było różnych wypowiedzi. No właśnie najbardziej taka Miedwiediewa, że to jest nie Chochlandia, że Ukraina to jest nie Chochlandia, nie Małorosja, tylko właśnie taki Rzesza, jak gdyby banderowska. I również były takie głosy, że to jest między innymi Maria Zacharowa, że to jest kolejne udowodnienie dla świata, że z Ukrainy próbuje się zrobić antyrosję. Ale chciałam tu powiedzieć zwrócić uwagę na taką ciekawą rzecz. Przed wizytą chińskiego przywódcy do Rosji Ministerstwo Zasobów Naturalnych Chin opublikowało mapy regionu, czyli Chiny i okoliczne, że tak powiem, regiony, gdzie rosyjskie miasta zostały zapisane w historycznym brzmieniu chińskim, czyli przywróciła rosyjskim miastom zagrabionym przez Imperium Rosyjskie w XIX wieku nazwy, historyczne nazwy chińskie. I to nie wywołało żadnej reakcji w Rosji, a to było tuż przed wizytą chińskiego przywódcy do Moskwy. Więc my tutaj widzimy, że Rosja, która histerycznie zareagowała na to, co Ukraina próbuje we wewnętrznym obiegu, prawda? A tu mamy z drugiej strony Chiny, które wydają mapę, gdzie miasteczkom rosyjskim, a dawniej chińskim, przywrócono historyczne nazwy. Zero reakcji. Także to pokazuje, jak właśnie tutaj Rosja reaguje z taką hipokryzją.
To jeszcze na koniec w takim razie, pani doktor, zapytam o te możliwe losy, efekty tej petycji, a może jakie są szanse rzeczywiście, że to zostanie podjęte? Wiemy, widzimy, Ukraina jest państwem w czasie wojny, są rzeczy pewnie istotniejsze, ale jakie losy mogą spotkać tę petycję?
Ja spodziewam się, że ta petycja terapia zostanie rozpatrzona pozytywnie. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że jeżeli to zostało skierowane do specjalistów, do historyków, do językoznawców, którzy zgromadzą dowody, bo te dowody są, to liczę na to, że ta petycja zostanie pozytywnie rozpatrzona, ponieważ no, te dowody historyczne jednoznacznie świadczą o tym, że nazwa państwa to jest Moskowia.
A jak będzie, oczywiście będziemy śledzić to z zainteresowaniem i w razie potrzeby też korzystać z głosu eksperta, którym dziś była pani dr Nadia Gerga-Łodąbek z Centrum Europy Wschodniej UMCS. Bardzo dziękuję za
rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.